Cześć podróżnicy, z tej strony Monika. Witajcie w podcaście Itaka podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. Moim gościem jest Marcin Kołodziejczyk, który dzisiaj będzie kontynuował swoją opowieść o Kolumbii i jej szczególnym pięknie. Jeśli jeszcze nie słuchaliście pierwszego podcastu z Marcinem, serdecznie zapraszam Was do nadrobienia zaległości, bo naprawdę warto. A teraz usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając fascynującej opowieści o sercu Ameryki Południowej. Bo i taki świat jest piękny. Wspomniałeś też wcześniej o trudnej historii Kolumbii, bo teraz opowiedziałeś nam troszkę o tej historii jakby dawniejszej, o Indianach, o różnych plemionach zamieszkujących te tereny. Natomiast też wspominałeś o trudnej historii nowoczesnej. Czy mógłbyś nam przybliżyć jakieś miejsce związane z tą historią? Czy może jakieś specjalne zrobiło na tobie wrażenie?
Medellín. Tak mówię Medellín, bo tak mnie nauczono tam, że tak się to wymawia. Mm-hmm. My tą nazwę bardziej znamy jako Medellín. To jest miejsce, które też bardzo wysoko położone, bo mniej więcej 1700 metrów nad poziomem morza. W takiej dolinie pomiędzy górami. Ale nie natura tam odgrywa główną rolę, tylko historia tego miejsca. Bo nie mamy w Kolumbii określenia na takie dzielnice biedy jak favele. To jest po prostu dzielnica numer jeden. Najbogatsze i najbezpieczniejsze dzielnice mają numer 6. Mhm. Czyli jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, nie powinniśmy się zapuszczać w dzielnicę 1, 2 albo i 3.
Zwróćmy uwagę.
Tak, to powinniśmy je jednak mimo wszystko unikać. Mhm. Ale co mnie zaskoczyło, Medellín jest miastem cywilizowanym, bezpiecznym, gdzie podstawową, kluczową rolę odgrywa metro. I to jest inwestycja, dzięki której to miasto odżyło. Były dwie takie inwestycje. Jedną to jest metro, wyposażone również w części tego metra takie kolejki linowe, jak znamy z Alp. Mhm. Bo położenie bardzo na tych dwóch zboczach górskich jest bardzo strome. W związku z tym tam wiąże się to albo z podchodzeniem,
jest
albo...
Jest duże ułatwienie, prawda? Albo, jeżeli możemy wjechać
tak
kolejką.
Tak jest. I to rozwiązanie tych problemów transportowych było jednym z kluczowych powodów, dla których ludzie przemieszczali się i będąc te osoby biedne, niewykształconymi, mogły zobaczyć, jak funkcjonują ludzie w innej dzielnicy. To zaczęło powodować, że takie wewnętrzne migracje, nawet w ramach jednego miasta. I drugą inwestycją kluczową, zresztą mer Medellín, bardzo rozsądny człowiek zaczął tak konsekwentnie to Medellín wyciągać z ciemnych mroków niedawnej historii, to on zdecydował pobudować biblioteki w dzielnicach 1. Duże, ciekawe, architektoniczne, trochę bym powiedział nowatorskie, jeżeli chodzi o architekturę, przyciągające wzrok. I ktoś może zapytać, ale po co biblioteki, jak dzieci z biednych rodzin nie potrafią czytać, bo nie chodzą do szkoły, bo się kręcą po ulicach i szukają wczorajszego dnia. No właśnie dlatego, bo powodem nie było to, żeby oni czytali książki, których nie potrafili przeczytać, tylko powodem było to, żeby przyszli do pewnego miejsca, gdzie będzie ono w jakiś sposób zorganizowane, gdzie będą mogli oglądać mecz piłki nożnej albo oglądać wyścig kolarski, bo sportem narodowym Kolumbii nie jest piłka nożna, tylko jest kolarstwo. I to spowodowało, że do tych bibliotek zaczęły przychodzić dzieci i zaczęły poznawać świat. Czy poprzez jakiegoś rodzaju filmy, czy poprzez różnego rodzaju, no nie wiem, chociażby włączoną telewizję, czy na końcu zapoznać się z mapą, książką, z przewodnikiem. W ten sposób uruchomili aktywność społeczną. Zresztą to było genialne. Natomiast to, co chcę powiedzieć o Medellín, to poza historią, poza Muzeum Historii Migracji Kolumbijskiej, to była wizyta w Komuna 13. W wyniku tych wszystkich, tej całej wojny domowej, w której jedna strona była narkos, czyli ludzie, którzy byli bezwzględni i robili wszystko dla pieniądza. Z drugiej strony była FARC, partyzantka kolumbijska o charakterze lewicowym, ale ponieważ każda instytucja zbrojna musi mieć na prowadzenie wojny pieniądze, w związku z tym ta o szczytnych celach partyzantka również zajmowała się tym samym, co się zajmował narkos. Tak? I potem mieliśmy rząd ze wsparciem Amerykanów, jedna odnoga rządowa, czyli wojska plus wsparcie Amerykanów i ugrupowanie tak zwane paramilitares. Ludzie, którzy w wyniku właśnie migracji, o których zaraz opowiem, zostali wyłowieni przez rząd, wymazano im ich historię, stracili swoją osobowość i zostali wysłani do Izraela, żeby być szkoleni przez Mossad do tego, żeby być efektywnym w wojnie z narkosem, z gerillas i tak dalej. To wszystko się działo mniej między innymi tam, czyli w rejonie Medellin i również w rejonie Cali, ale to były konkurujące ze sobą, to były konkurujące ze sobą kartele. Ci paramilitares po szkoleniu wrócili do Kolumbii, utworzyli właśnie takie jednostki, które na początku były pod kontrolą, a potem z tej kontroli się jakby zerwały jak ze smyczy. Podnoszony jest ten temat, a dzisiaj Komuna 13 jest jednym z najpiękniejszych miejsc. To dalej jest dzielnica taka slumsowa, przepraszam za wyrażenie, ale jest zupełnie inaczej zorganizowana. Tam zorganizowano od dołu do góry nie kabinę, tylko schody ruchome, które tam zorganizowano również tą słynną alejkę z podwieszonymi kolorowymi parasolami. Tam jest mnóstwo sklepów, mnóstwo barów, gdzie można usiąść, napić się drinka. Tam toczy się teraz życie. Myśmy przeszli taki cały szlak pod górę na piechotę, po czym zjechaliśmy tymi schodami ruchomymi do tych miejsc, gdzie właśnie się sprzedaje pamiątki, koszulki, gdzie się popija drinki. I na szczycie tej dzielnicy, i z czego jest znana Komuna 13, jest znana z graffiti. Tam są właśnie te najpiękniejsze kolumbijskie graffiti. Co ciekawe, również firmy, które zajmują się telefonią komórkową, również reklamy mają w formie graffiti. Tam. To jest dla każdego, kto jest wrażliwy artystycznie, zobaczyć te graffiti, to z bliska jest rzeczą godną polecenia. Ale nasz przewodnik, bardzo młody student, ale bardzo inteligentny i wykształcony człowiek, opowiedział nam o tym i na koniec tej naszej trasy poprosił, żebyśmy się śmiali. Ja nie miałem wtedy do śmiechu po opowiedzeniu tej historii. Ja oczywiście swój aparat miałem schowany, bo bałem się, że ktoś mi go wyrwie, ukradnie. No takie znowu stereotypy, taki przestraszony byłem. On mówi, nie, Komuna 13 jest teraz najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. To jest pewnik. Przez 20 ostatnich lat Kolumbia i rząd, i partyzantka, gdzie podpisali porozumienie, o tym porozumieniu było głośno, ono już ma chyba 7 lat, to porozumienie pomiędzy FARC a rządem kolumbijskim, to przez te 20 lat Kolumbia zrobiła wykonali oni ogromną pracę i ogromne takie zaangażowanie całego społeczeństwa do tego, żeby być krajem cywilizowanym. I im się to udało. Inne kraje południowej Ameryki przybrały zupełnie inny kierunek w stronę chaosu i takiej anarchii. A Kolumbia jest dzisiaj naprawdę krajem ludzi nie tylko otwartych, ale ludzi zdyscyplinowanych. Myśmy byli tam w 2021 roku, listopad. I jeszcze pandemia dawała się mocno we znaki. I wysiadamy z lotniska i jedziemy naszym transferem do hotelu, a my widzimy, że nie tylko ludzie w samochodach, ale ludzie, którzy idą na ulicy, wszyscy mają maski. Ja wtedy tak robiłem, sobie liczyłem i obliczyłem, że 80% ludzi na ulicy było w maskach, a kolejki do szczepień były kilometrowe. Myśmy oczywiście musieli mieć nasze tutaj covidowe te szczepionki i pokazywać te te dowody. Za każdym razem, jak wchodziliśmy, czy do restauracji, czy do muzeum, mhm. Mimo to, że mieliśmy maseczkę, musieliśmy pokazywać, że mamy, że jesteśmy szczepieni. Więc kolejna cecha Kolumbijczyków, są bardzo zdyscyplinowani.
Marzycie o podróżach, słuchając naszego podcastu? Itaka spełni Wasze marzenia. Sprawdźcie oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjecie, że podróże to niesamowita przygoda. I taki świat jest piękny. Dlatego chciałabym Cię jeszcze poprosić, żebyś podsumował tak w telegraficznym skrócie jakieś Twoje tutaj przemyślenia odnośnie właśnie wyjazdu do Kolumbii.
To powiem szybciutko o miejscach, na które, jak sama powiedziałaś, nie mamy czasu już na większą opowieść. Jeżeli chodzi o południe kraju, sugerowałbym odwiedzić to miejsce, Palestynę, miejscowość Palestynę, skąd startujemy do Los Guacharos. Potem niedaleko San Agustín. To jest urokliwa miejscowość. Rekomenduję dla tych, którzy ubóstwiają jeździć na rowerach. Mieliśmy tam kilkudziesięciokilometrowy rajd rowerowy. Wspaniałe tereny. Oczywiście to jest wszystko na wysokości powyżej 1500 metrów, sięgające ponad 2000 metrów, ale miejscowość San Agustín, szczególnie ze względu też na specjalny sposób, miejsce zakwaterowania, bo spaliśmy w hotelu przerobionym ze starego monastyru. Naprawdę urokliwe miejsce. San Agustín, jeżeli już mało tego, jeżeli chodzi o San Agustín, to nie tylko rajd rowerowy, ale również rafting w Rio Magdalena, głównej, największej rzece Kolumbii, która przepływa przez całą Kolumbię, uchodzi do Morza Karaibskiego w miejscowości Barranquilla, a Barranquilla jest znana, bo Shakira. Shakira
tak.
Pochodzi z Barranquilli. I to jest San Agustín. San Agustín do Popayán. To jest takie naprawdę postkolonialna miejscowość, gdzie całe centrum, wszystkie kamieniczki w stylu kolonialnym, wszystkie białe. Uniwersyteckie miasto. Takim mieliśmy, taka się zdarzyła sytuacja, że akurat kiedy byliśmy, była manifestacja feministyczna. Dosyć ciekawe zdarzenie w kraju dosyć konserwatywnym, jakim jest Kolumbia. Cali. A jeżeli Cali, no to jest centrum salsy kolumbijskiej. Mieliśmy okazję być w Muzeum Salsy i wziąć udział w lekcji salsy.
O proszę.
Nie powiem, żeby
wrażenia?
Są dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim sam taniec, który dla osoby o mojej posturze chyba nie wyglądało to dobrze, ale rekompensata była w osobie pani instruktorki, która nas uczyła salsy. Rzeczywiście ja muszę, przepraszam, ja muszę
oczywiście
powiedzieć o urodzie Kolumbijek, które cechuje nie tylko piękno naturalne Kolumbijek, ale to, że one wyjątkowo dbają o siebie. Włosy, na punkcie włosów Kolumbijki mają niemalże przewrażliwienie. Tam, jeżeli jest fryzura, tam można zauważyć włos obok, idealnie obok siebie poukładane włosy obok.
Robi to wrażenie.
I to robi wrażenie również dłonie i cała ta kobieca dbałość o każdy element urody jest bardzo duża. To był przerywnik na temat, ciągle wracam do ludzi, bo tak jak powiedziałem, Kolumbijczycy to jest mój główny, główny taki mental trigger związany z Kolumbią. Czyli mamy Cali. No i mówiąc o górze, o trekkingu do Ciudad Perdida, czyli góry Sierra Nevada de Santa Marta, chcę powiedzieć o miejscowości Santa Marta. To jest miejscowość typowo karaibska, gdzie wieczorami ludzie wychodzą na ulicę, w miejscach, które są kamienice, gdzie w ciągu dnia w ogóle nic się nie dzieje, nagle otwierają się super restauracje, gdzie no, te wajby salsy są po prostu wyczuwalne, to wszystko drga.
Czyli jak chce ktoś poczuć właśnie taki klimat muzyki tego miejsca, to rozumiem, że do tej miejscowości to jest spokojnie.
Absolutnie. Santa Marta to jest must have. I zanim skończę swoją opowieść na Kartagenie, chciałbym powiedzieć, że Santa Marta i z górami, z indigens, z tym rejonem towarzyszą temu dwie rzeczy, które należałoby z Kolumbii przywieźć.
O właśnie.
Jedna to jest hamak. To jest jeden z głównych produktów eksportowych Kolumbii. takich bardziej, powiedziałbym, lightowych. Te hamaki są znane wszystkim tym, którzy zetknęli się w ogóle z tą ideą spania w hamakach i w ogóle korzystaniem, nie wiem, na glampingu, gdziekolwiek chcemy z nich skorzystać. I rzeczywiście taki hamak mojemu synowi przywiozłem.
A czy to jest jakiś specjalny materiał, z którego on jest wykonywany jakoś tradycyjnie? Czy...
Jest, to akurat jest przykład bardziej takiego produkcyjnego, ma bardziej ten hamak produkcyjny charakter, natomiast indigens te hamaki robią w sposób całkowicie naturalny. I one tak samo jak tutaj ta torba, która jest za mną, jest również tam wyrabiana. Ale obie te rzeczy są bardziej komercyjne, bo Indianie robią to w specjalny sposób, takie łodygi oczyszczają one. Nawet miałem okazję spróbować trochę popracować ręcznie. Nie byłem w tym zbyt dobry. Natomiast oni robią to autentycznie, w sposób naturalny i zgodnie z tym, jak to przez stulecia robią. I to rzeczywiście to charakteryzuje. Natomiast Kolumbijczycy zrobili z tego znak rozpoznawczy. Zarówno z tych toreb, jak i z tych hamaków. Więc każdy, w każdym przewodniku, jakim poczytasz o Kolumbii, no to co przywieźć z Kolumbii? Ja też rekomenduję przywieźć te rzeczy.
Czyli mamy must have po prostu tutaj, jeżeli chodzi o rzeczy, które warto przywieźć z Kolumbii.
Trzecią rzeczą jest butelka Echisery. To ja...
To jest rodzaj rumu? Czy...
Tak, to jest jeden z najlepszych rumów, jaki w ogóle kiedykolwiek w życiu piłem. Oczywiście są inne rodzaje, Abuelo i tych w ogóle karaibskich rumów w tamtym rejonie można nabyć bardzo dużą ilość. One są fantastyczne. I Cartagena de Indias. I to jest miejsce odpoczynku. To jest miejsce,
rozumiem,
gdzie
czyli
mamy...
jak ktoś chce plażować, wtedy tutaj...
Santa Marta również z plażą Rodadero, troszeczkę oddaloną od centrum miasta. Tam jest przepiękna plaża. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chcemy pojechać do Kolumbii nad biały piaseczek, to w zasadzie ograniczyć możemy to do Rodadero, czyli koło Santa Marta. Tam natomiast trudniej dotrzeć, bo tam nie ma dobrych, w ogóle z Europy nie można dolecieć, nawet łączonym lotem. Natomiast jeżeli chodzi o okolice Cartagena de Indias, to jest Peninsula Baru i Rosario Islands. One są w takim odległości normalnego transferu, jak mamy to na innych destynacjach. I tam mamy do czynienia też z na Boca Grande, czyli dzielnica Cartageny, taka nowoczesna dzielnica z nowoczesnymi hotelami. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, bo tam oczywiście to są Karaiby, oczywiście woda jest czysta, krystaliczna, ale nie robi aż tak mocnego wrażenia, dlatego że mamy do czynienia z lekko brunatnym piaskiem. Ja wspomniałem o Rio Magdalena. I Rio Magdalena płynie przez cały kraj pomiędzy kordylierami i zbiera ten pył wulkaniczny. I ona wypływa w Barranquilli. I prądy morskie tak kierują ten pył, że on osadza się ale właśnie w Cartagenie. Nie ma to aż takiego... mogę powiedzieć, że i Park Tayrona, i Rodadero, jeżeli chodzi o Santa Marta, mają już tą plażę taką z tym piaseczkiem klasycznym. Natomiast tu mamy piasek lekko bardziej brunatny i na to trzeba zwrócić uwagę, jak również na to, że plaże w Kolumbii są publiczne. Nie ma prywatnych plaż przy hotelach. Jeden przypadek hotelu Caribe by Ferranda ma wydzielony kawałek plaży, ale to jest najbardziej znany i najstarszy, chociaż to bardzo dobrze utrzymany hotel w Cartagenie. No i Cartagena to oprócz Starego Miasta jest przecudna, przewspaniała dzielnica Getsemani i to jest miejsce również, gdzie są sklepy z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, niska zabudowa, kolorowe kamienice, nad nami parasolki przywieszone.
No, brzmi to bajkowo.
Więc tak, Cartagena To jest również miasto, ale czy ja nie mówię do każdego miejsca must have? Bo to już może nudny jestem, że tak za każdym miejscem, o którym mówię, jest must have.
No skoro każde miejsce to must have.
No nie.
Nie, to jest dużo, dużo.
Kartagena na wypoczynek jest genialnym wyborem, zwłaszcza jeżeli chodzi o lokalizację na Półwyspie Baru, bo tam są bardzo dobre hotele, piaszczyste, piękne plaże i krystaliczna woda.
Jeżeli jesteśmy przy hotelach, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale z twojego doświadczenia, bardziej są to hotele w tej formule all inclusive, gdzie mamy już wszystko jakby tutaj zapewnione, czy raczej tutaj polecałbyś hotele na przykład śniadania i
nie wyobrażam sobie mieć w Kolumbii all inclusive. Nie wyobrażam sobie. Tak? Śniadania jak najbardziej, tak? Ale ja bym
na tym... I później idziemy w miasto ależ, i próbujemy lokalnej kuchni.
Ależ oczywiście.
Rum, salsa i korzystamy z życia,
ależ
tak?
Oczywiście, że tak. Owoce morza, przepyszna wołowina. Jeżeli ktoś lubi ryż, to może go zamawiać, ale nie musi. Ale to, co mi oprócz tuna rocha najbardziej smakowało, to ceviche. Genialne. Po prostu rewelacyjne ceviche. No jeżeli obok jeszcze jest szklaneczka rumu, to już wszystko, co człowiek potrzebuje.
To już jest idealnie.
Ja bym mógł tak dalej, naprawdę, bo uważam, że Kolumbia
wierzyć
jest...
na słowo.
Bo Kolumbia jest warta każdej podróży. I mam świadomość, że jeszcze nie opowiedziałem o wielu miejscach, które naprawdę warto byłoby zobaczyć. Na przykład Casanare. To jest sawanna. Królestwo Pumy, kajmanów, największych gryzoni na świecie, czyli kapibara, no i anakondy. Miałem okazję jeździć tam konno, zaganiać krowy z pastwiska, z jednego pastwiska na drugie, brodzić w takich mokradłach, w których normalnie żyje anakonda, w poszukiwaniu anakondy.
A spotkałeś anakondę?
Można powiedzieć, stety, niestety nie. Co najpiękniejsze w tamtym rejonie, to jak kapibary żyją w symbiozie z kajmanami, których jest porównywalne. To są setki, tysiące. Mówimy o tego typu liczbach, jeżeli chodzi. No i niezliczone rodzaje ptactwa. To jest i kolorystycznie. Chciałem zrobić takie zdjęcie, bo już koledzy pod koniec dnia po safari mówią, ty chodź, już jedziemy, już jesteśmy... Ale ja mówię, patrzcie, na jednym drzewie są ptaki białe, a na drugim pomarańczowe. Jak nie zrobić zdjęcia, gdzie są dwa drzewa obok siebie, nie ma nic wokoło i jedno jest zasiedlone przez białe ptaki, drugie przez pomarańczowe. No i kiedy szedłem tam zrobić, chociaż miałem teleobiektyw, zrobić lepsze zdjęcie, obróciłem się i tak w odległości 2 metrów ode mnie była rodzinka całkiem sporych kajmanów.
O.
I ja tak, stoję, help, co ja mam zrobić? Nic nie rób, bo oni się boją ciebie bardziej niż ty ich. No i oczywiście te kajmany uciekły do wody i odpłynęły, więc nic się szczęśliwie mi nie stało, ale to pokazuje nie to, jaki jestem nieodważny, tylko to pokazuje, jak bogata fauna i flora jest.
No niesamowita jest, różnorodność z tego, co mówisz.
Jest niesamowita różnorodność. No i myślę, że postawię kropkę, bo ja mógłbym się nie zatrzymać.
Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Myślę, że tutaj otrzymaliśmy od ciebie wiele cennych informacji dotyczących Kolumbii i myślę, że wiele osób też teraz zacznie planować wyjazd w tym kierunku. Także bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja tobie dziękuję i dziękuję za możliwość podzielenia się tymi wspaniałymi przeżyciami, które miałem o Kolumbii i będę wszystkim zawsze powtarzał. Kolumbia jest relatywnie bezpieczna, bo nie w całości i już o tym mówiłem, jest bezpiecznym krajem, jest krajem tysiąca kolorów, jest krajem wspaniałych zapachów, wspaniałej kuchni, wspaniałych trunków, a przede wszystkim ponad wszystko wspaniałych ludzi.
Dziękuję ci bardzo.
Ja dziękuję.
Dobrnęliśmy do końca dzisiejszej rozmowy. Jeśli podobał się wam odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Ja z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Marcinowi za tą wspaniałą i inspirującą rozmowę. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!